Zaczynamy kolejną lekcję z Listu do Rzymian, rozdziału 14 i nawet kawałka 15. A przypomnijmy sobie, o czym mówiliśmy na dwóch ostatnich lekcjach. Ktoś pamięta w ogóle jakieś spostrzeżenia, co komu tkwiło w głowie, tak? Bez zaglądania do notatek. Co pamiętacie?
Bo o notatki, porządku.
Bo notatki nie zawsze ze sobą macie, a głowę powinniście zawsze mieć
mówiliśmy
ze sobą.
Mówiliśmy o porządku tutaj, na tym świecie względem władzy i jak my jako wierzący powinniśmy się na to zapatrywać. Bardzo ogólnie.
Bóg jest władcą nad władcami, ale Bóg też ustanowił władzę jako taką w konkretnym celu dla człowieka. I w celu by była sprawiedliwość, jeśli ta władza oczywiście mieści swoje postępowanie w tym, jak Bóg, tak rozumie, przedstawia nam dobro i zło, ale też żeby był porządek i żeby ludzie też czuli się bezpieczni. I my jako wyraz tego, że zgadzamy się z tym i uznajemy to, no to powinniśmy też tej władzy być poddani. Tak jak Bogu, tak i tej tutaj.
Ty jeszcze coś pamięta?
To Bóg ustanawia też władzę. On decyduje, kto będzie rządził.
Ty jeszcze coś pamięta?
Chodzi o to, by w sercu mieć postawę chęć posłuszeństwa władzy, a nie postawę buntu, która zakłada, że na pewno nie dam rady być posłuszny.
Mamy być posłuszni tej władzy, ze względu na to, czy wybraliśmy, bo jest głosowanie co 4 lata, czy wybraliśmy, czy nie, czy nam to się podoba, czy nie. Tak Słowo Boże nakazuje nam i to powinniśmy wypełniać.
I też pamiętając o tym, że Bóg jest ponad każdą sytuacją i jest tym Panem absolutnym, to jeżeli staniemy w takiej sytuacji, że władza tutaj będzie nas przymuszać na przykład do czegoś, co jest sprzeczne z naszym przekonaniem zgodnie z wiarą, to też możemy wołać do Boga, który jest nad tym, żeby nam dał mądrość, jak postąpić, jak to przejść. Lub zmienił tą sytuację, bo On przecież jest nad tą sytuacją.
Motywacją do posłuszeństwa ma być miłość przede wszystkim. Żeby nie krzywdzić innych, a wręcz przeciwnie, żeby sprzyjać. Być przychylny.
Dobra. Czyli mamy ten temat już omówiony. I dzisiaj będziemy sobie mówić na temat treści rozdziału 14. I zahaczymy sobie rozdział 15, o pierwszych 6 wersetów, bo temat będzie, komu służymy. Komu służymy? Pomówimy sobie trochę o Bogu. Temat jest, komu służymy. Przeczytamy sobie rozdział 14 i 6 pierwszych wersetów rozdziału 15 i będziemy sobie mówić na ten temat. Zobaczymy sobie, co Paweł w tym fragmencie mówi nam. To będzie pierwsza lekcja, ponieważ to nie będzie jedyna lekcja z rozdziału 14. Jak Bóg da, to za tydzień będziemy mieli kolejną. Bo wkraczamy w bardzo ciekawy fragment, który mówi o praktycznym postępowaniu wierzących względem wierzących. I jest to fragment, który jest bardzo ciekawy i intrygujący zarazem, ponieważ na różne sposoby jest czasami interpretowany. Nie zawsze jest to zgodne z kontekstem listu. Więc będziemy go sobie omawiać, żeby zrozumieć i właściwie zastosować. Czyli dzisiaj czytamy ten fragment, o którym mówiłem, i będziemy omawiać, komu służymy. na ten temat będziemy sobie mówić. Kto przeczyta ten rozdział i 6 wersetów 15 rozdziału?
Ja mogę przeczytać.
Proszę.
A tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie, lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii. Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko, a inny, będąc słaby, jada jarzyny. Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je. A ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go przyjął. Kim ty jesteś, że sądzisz cudzego sługę? Za własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. A kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuję Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane, jak żyje, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu. A tak już nie osądzajmy jedni drugich, a raczej uważajcie na to, aby nie dawać bratu powodu do potknięcia się lub upadku. Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tylko dlatego, kto uważa coś za nieczyste, to dla niego jest nieczyste. Lecz jeśli z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj swoim pokarmem tego, za którego umarł Chrystus. Niech więc wasze dobro nie będzie bluźnione. Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu i cieszy się uznaniem u ludzi. Tak więc dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Z powodu pokarmu nie niż dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złe dla człowieka, który je ze zgorszeniem. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani żadnej rzeczy, przez którą twój brat się obraża, gorszy albo słabnie. Masz wiarę? Miej ją sam u siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto samego siebie nie potępia w tym, co uważa za dobre. Lecz kto ma wątpliwości, jeśli je, jest potępiony, bo nie jest wiary. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem. A tak my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości słabych, a nie szukać tego, co nam się podoba. Dlatego każdy z nas niech szuka tego, co podoba się bliźniemu, dla dobra ku zbudowaniu. Ponieważ i Chrystus nie szukał tego, co mu się podobało, ale jak jest napisane, urągania urągających tobie spadły na mnie. Wszystko bowiem, co przedtem napisano ku naszej nauce, napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism mieli nadzieję. A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca naszego, Pana Jezusa Chrystusa.
Okej. Trzy rubryczki. Pierwsza Bóg, druga Jezus Chrystus, trzecia Duch Święty. Służymy Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Będziemy sobie mówić, komu służymy i jaki On jest. Poznamy tego, komu służymy. Poznamy Go w takim zakresie, w jakim jest potrzebna ta wiedza, żeby zrozumieć tekst, treść tego. Czyli poznajemy Boga zawsze w zakresie takim, w jakim porusza go temat dany. bo Boga nie można streścić w kilku formułkach, w kilku fragmentach, nawet w jednym dłuższym fragmencie. Ponieważ Bóg pozwala się poznać na tyle, na ile chce. I dzisiaj będziemy próbowali z Bożą łaską zobaczyć, komu służymy i jaki On jest. Więc zaczynamy. Patrzymy w tekst i patrzymy, gdzie jest mowa o Bogu, Panu Jezusie Chrystusie i Duchu Świętym. I co o nich się dowiadujemy. Po kolei.
W trzecim wersecie jest.
Tak, co tam jest?
O tym, że Bóg przyjął tych, o których tu mowa.
Tak, Bóg przyjął tego, który je i tego, który nie je. Wszystkiego. Bóg przyjął jednego i drugiego. Czyli jest jakaś klasyfikacja, która wykracza poza to. Prawda? No bo gdyby od jedzenia coś zależało, to Bóg by jednego przyjął, a drugiego?
Nie.
Czyli Bóg przyjmuje i tych, i tych. Ciekawe, co? Jaki jest Bóg? Jest jakieś, są jakieś kryteria, które są ponad to, które są jednolite dla jednych i dla drugich. Ale są rzeczy, które nie mają bezpośredniego znaczenia w tym, czy Bóg kogoś powołał, czy nie. Bóg ma swoje kryteria. Więc Bóg przyjął i tego, który je wszystko, i tego, który wszystkiego nie je. Pamiętamy kontekst listu? O kim tam jest mowa w liście? Jaki jest problem? O Żydach i poganach. I teraz ten kontekst jest bardzo ważny. On jest kluczowy dla zrozumienia tego fragmentu. Kluczowy. Jeśli usuniemy ten kontekst, z tym tekstem możemy zrobić, co chcemy. Dopasować ją do religii nawet, którą tylko chcemy. Zrobić z nim dowolną jazdę. Czyli kluczowy jest tu kontekst tego, do kogo jest skierowany list. I problemu, który wynika z listu. A z listu wynika problem wierzących Żydów i wierzących z pogan i ich jedności w Chrystusie. I Bóg jest Bogiem Żydów i pogan, jest napisane w tym samym liście. Prawda? Są ci, którzy jedzą wszystko, a są tacy, którzy wszystkiego nie jedzą. Żydzi nie wszystko jedli. Poganie inaczej. Prawda? Więc tu kontekst się liczy tego, kto je i kto nie je. Tu nie ma mowy o innych religiach, innych zwyczajach, poza tymi, które praktykowali wierzący z pogan i wierzący z Żydów. Tylko i wyłącznie. Ten kontekst się liczy, bo on jest fundamentem tego listu. Czyli Bóg przyjął i tych, i Żydów, i pogan. Było inne kryterium, tak? Wcześniej czytamy co? Jakim było kryterium? Wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Ona była kryterium, które łączyło jednych i drugich i decydowało o tym, czy Bóg go przyjmie, czy nie. Więc taki jest Bóg. Przyjął i tych, i tych. Zobaczmy dalej. Co jest w czwartym wersecie?
Bóg może utwierdzić.
Bóg,
tego.
A dokładniej?
Tego, który mu panu.
Mhm. Sługę swego panu, tak. Tu możemy to wpisać w Jezusie Chrystusie, bo najczęściej pan tutaj odnosi się do Syna Bożego, drugiej osoby trójjedynego Boga. Rozumiemy, że to też jest do Boga, tak? Ale tu precyzuje, że służymy Panu Jezusowi Chrystusowi. Tak? Czyli jego sługami kto jest? Jedni i drudzy służą mu. I jedni i drudzy mu służą. Co robi Bóg? Czwarty werset mówi. Co robi Pan? Utwierdza kogo?
Tego,
który do Niego należy, czyli jednych i drugich. Bo tu mamy taki zrobiony pewien podział, tak? Jednych i drugich. Bóg utwierdza wszystkich, których powołał. Podtrzymuje ich. Utwierdza, czyli podtrzymuje ich. Kto jest sługą, a kto jest Panem? Jezus jest Panem, a sługami są kto? Ci, których
przyjął
Bóg. Tak? Oni są sługami, więc jest pewna zależność. Ten, któremu służymy, służymy i jednocześnie, co jest oczywiste, że mu służymy, skoro mu służymy, to uznajemy go jako naszego Pana, czyli tego, który jest nad nami. Pytanie, czy to jest prawda, czy nie? Czy to jest tylko teoria? A tak naprawdę my decydujemy, jacy jesteśmy i co robimy. Także jest Panem nad swoimi sługami. Czy jesteś sługą Jezusa Chrystusa? Czy On jest faktycznie Twoim Panem? Jak to widać? Można sobie się na bieżąco nad tym zastanawiać. Co dalej mamy? Zobaczcie. Piąty i szósty. Co on mówi o Jezusie?
Przestrzeganie czy nieprzestrzeganie określonych dni jest...
Czyli można go czcić przestrzeganiem bądź nieprzestrzeganiem.
Wszystko, co się robi, powinno być...
jedzeniem bądź niejedzeniem.
Podporządkowane.
Oba, na oba sposoby można go czcić. Tak? Czyli można mu oddawać cześć. I tak, tak. Skupiamy się na Bogu. Na tych, którzy to robią za tydzień. Najpierw musimy zobaczyć sobie, jak Bóg patrzy na tą sprawę. A potem będziemy patrzeć z drugiej strony. Pamiętając o tym, jak Bóg na to patrzy, bo może my spatrzymy na to inaczej, ale to jak gdyby jest bez znaczenia, jak my patrzymy. Ważne jest, jak Bóg na to patrzy. Czyli nas interesuje perspektywa Boża, żebyśmy potem umieli tą drugą stronę zrozumieć we właściwy sposób z perspektywy Bożej. Prawda? Bo jesteśmy sługami Boga, Jemu służymy, tak? Czyli można go czcić, tak? Przestrzegać dla Niego dnia bądź nie, dziękować Mu jedząc i nie jedząc, ale co jest ważne? Dziękuję się Mu i czci się Go. Czyli godzien jest czci i dziękczynienia. Bo od Niego wszystko pochodzi. Pytanie, czy my właściwie Mu dziękujemy. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Ok? Co mamy dalej, zobaczcie. Ósmy werset.
Dla Pana żyjemy, dla Pana umieramy.
Tak. Dla Niego się żyje i umiera, bo skoro jesteś Jego sługą, to dla Jezusa żyjesz i dla Niego umierasz. Czyli co to oznacza? Że kto do Niego należy? Wierzący kiedy?
Zawsze.
Za życia
i
po śmierci należy do Niego.
Gdyż Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować nad umarłymi i żywymi.
Następny werset właśnie co mówi? Że to On umarł, powstał i ożył, aby panować nad żywymi i umarłymi. Tego się dowiadujemy o Bogu. Dla Niego się żyje i umiera. I On umarł, powstał i ożył, aby panować nad tymi, którzy są żywi i umarli. Tak. Co dalej mamy? 10 werset.
Wszyscy staną przed Trybunałem Chrystusa.
Wszyscy staną przed Trybunałem Pana. Kiedyś już to tłumaczyliśmy, przy innych okazjach. Tu jest użyte inne słowo. Tu nie jest użyte takie sąd, jak sąd ostateczny. Tu jest użyte inne słowo, takie greckie słowo bema, czyli to jest trybunał po grecku. I to jest tron Boży, sądowe orzeczenie. Na nim stanią wierzący, tak?
Aby zdać rachunek Bogu.
Tak. Przed nim trzeba będzie stanąć i złożyć rachunek. Czyli przed Chrystusem. O tego się o nim dowiadujemy. Pamiętajmy, że wcześniej czy później staniemy przed Bogiem, żeby dokonać rozliczenia za nasze życie. Czy zawsze tak poważnie do tego podchodzimy, czy zawsze jest to realne w naszym sercu, w naszym umyśle, czy czasami mamy niewłaściwe podejście do tej informacji. To jest też bardzo ważne, słuchajcie. Na ile właściwie podchodzimy do tej informacji, traktujemy ją z należytym szacunkiem, bojaźnią, rozwagą, tak, że staniemy przed Trybunałem Bożym, że Chrystus nas rozliczy z tego wszystkiego, tak? Zobaczmy sobie 2 Koryntian 5:10. Tam też jest takie podobne stwierdzenie. 2 Koryntian 5:10.
Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele. Według tego, co czynił. Czy dobro, czy zło.
Tak. Czy czynił dobro, czy zło. A tu w kontekście listu do Rzymian, to co, jakie jest dobro i zło, jak jest zdefiniowane? Zobaczcie. Przeczytaj werset 10.
Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa.
Widzicie? Bardzo konkretne, zdefiniowane jest to, co jest złe. Taka postawa wobec brata, biorąc ten bardziej ogólnikowe stwierdzenie z listu do Koryntian, tutaj ono jest bardzo takie precyzyjne, nazwane po imieniu. I warto też o tym pamiętać. Czyli on jest sędzią. Warto wiedzieć, że Chrystus jest sędzią. 11 werset co mówi o nim i o Bogu ogólnie i o Chrystusie?
Że uniesie przed nim każde kolano i że każdy język będzie...
Wszelki język Boga. Będzie wyznawał Boga. Tak, Boga będzie wyznawał. I teraz co jest bardzo... Słucham?
Wysławiał.
Wysławiał Boga, tak, wysławiał Boga, dobrze. I teraz, co o nim się dowiadujemy? Że jaki jest?
Żyje.
Że jest żyjący, że on żyje. I kto powiedział, że zegnie się przed nim wszelkie kolano?
Pan.
Bóg powiedział, że zegnie się przed nim wszelkie kolano i wszelki język będzie go wyznawał, że jest Bogiem. I teraz są dwa miejsca jeszcze. To jest Izajasz, do którego ten fragment się odwołuje, bo ten fragment się odwołuje do proroka Izajasza, to jest 45 rozdział. 45 rozdział Izajasza od wersetu 21 do 24. Zobaczcie, co tam jest napisane.
Oznajmijcie i przyprowadźcie ich, niech naradzą się razem. To od dawna przepowiadam. To od tamtego czasu to ogłaszam. Czyż nie ja, Pan, a nie ma żadnego innego Boga oprócz mnie. Nie ma Boga Sprawiedliwego, ani innego Zbawiciela oprócz mnie. Z spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni. Wszystkie krańce ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma żadnego innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszło słowo sprawiedliwe, które jest nieodwołalne. Przede mną będzie się zginać każde kolano, będzie przysięgać każdy język, mówiąc tylko w Panu mam wszelką sprawiedliwość i siłę. Ci do Niego przyjdą, ale będą zhańbieni wszyscy, którzy płoną gniewem przeciwko Niemu. Mm-hmm.
I tu Bóg mówi o sobie, że przede mną będzie zginać się wszelkie kolano. Tak? Bóg mówi tak. Mm-hmm. Bóg Izraela. Tam jest użyte słowo ten, który jest, czyli Jahwe. I teraz Paweł odnosi to tutaj i zobaczcie jeszcze list do Filipian, 2 rozdział 10-11. Tam mamy doprecyzowane, o kogo chodzi, kto to jest ten Jahwe, bezpośrednio i pośrednio.
Aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Tak. I mamy tutaj doprecyzowane, że Jahwe mówi, że przede mną się zegnie wszelkie kolano, więc ma na myśli siebie jako syna. Przed synem się zgina wszelkie kolano, ale ku chwale Boga Ojca. Więc uwielbiony jest Bóg Ojciec w tym także. Tak. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy też pamiętali o tym, że żyjący jest Chrystus, to On jest tym, który jest Panem ponad Panami i przed Nim się zegnie wszelkie kolano ku chwale Boga Ojca. Izajasz nie pozostawia żadnych wątpliwości w swoim tekście, nie pozwala na żadne wątpliwości, kim jest ten Jahwe, który mówi, przede mną zegnie się wszelkie kolano. Tak. Czyli Syn Boży, zgodnie z tym, co naucza Izajasz, jest Bogiem Izraela. Bogiem Izraela. Chociaż oni go nie rozpoznali, nie oddali mu należnej czci, wielu chciało go ukamienować, ale byli też tacy, którzy powiedzieli: Pan mój, Bóg mój. I byli błogosławieni. A jeszcze bardziej błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Więc pamiętajmy o tym, że ten nasz Bóg, który nas powołał, który błogosławi nas, który jest naszym sędzią, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy dla Niego żyjemy. Z umieraniem jeszcze przyjdzie czas, żeby odpowiedzieć sobie, jak będziemy umierali, ale czy żyjemy dla Niego? Czy faktycznie On nad nami panuje? Czy tylko mówimy, że On nad nami panuje, a panuje nad nami wtedy tylko, kiedy nam odpowiada, kiedy mamy dobry humor, dobre samopoczucie, to Jezus nad nami panuje. A kiedy coś z nami jest nie tak, to wtedy już my nad sobą panujemy i tak niekoniecznie Bóg. Pamiętajmy historię Izraela i wyciągajmy wnioski. Ale On jest napisane, panuje nad nami. I czy tego chcemy, czy nie, staniemy przed Jego Trybunałem. On nas rozsądzi z tego, jak żyjemy, co robimy, z jaką motywacją robimy. Idźmy dalej. Werset 12.
Każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu.
Tak, każdy sam za siebie zda rachunek Bogu. Wpisujmy to w Boga, ponieważ tu mamy bardziej ogólne stwierdzenie, natomiast ono dotyczy również Chrystusa. Natomiast Chrystus nic nie robi bez Boga Ojca. Bóg jest jedyny, jeden w Trójcy. To jest ważne. Jemu zdamy rachunek ze wszystkiego, sam z siebie. Zdasz rachunek, Bóg cię rozliczy. Bóg cię rozliczy z tego, jakim byłeś sługą. Jakim byłeś sługą. Zobaczcie dalej. 14 werset. Co Bóg definiuje?
Co jest nieczyste.
Tak, Bóg definiuje, co jest czyste i nieczyste. Pamiętamy lekcje z soboty, z wielu sobót, jak rozważamy księgi prawa, jak Bóg dawał prawo Izraelowi, jak definiował, co ma być dla nich czyste, co nieczyste, jak ma wyglądać oczyszczenie, kiedy. Wszystko Bóg precyzyjnie określił. Ale również w tym miejscu, zauważcie, Bóg tak samo tutaj precyzyjnie określa. Tak? Przekonuje o tym Pawła. Tak? Paweł jest Żydem. I Bóg mówi, że nie ma nic, co samo w sobie jest nieczyste. Samo w sobie jest nieczyste. Bóg definiuje, że coś może być nieczyste, dlatego kto je uzna za nieczyste. To jest bardzo ważne. Czyli Bóg definiuje zasady, jakimi mamy się kierować. Również odnośnie tego, co jest czyste, a nieczyste. Skoro jest Panem, to definiuje zasady we wszystkich dziedzinach naszego życia. Bo nic bardziej prozaicznego nie ma niż jedzenie i picie. Ale ono może mieć zupełnie inny wydźwięk duchowy. Wtedy trzeba bardzo uważać. Czyli Bóg definiuje, nie my. My możemy się tylko podporządkować pod Boże definicje. Tak? Idźmy dalej. Co mamy w 15? Co się dowiadujemy tutaj o Jezusie?
Że umarł za...
Tak? Za tych, którzy mogą być zasmuceni z powodu pokarmu. To jest bardzo ważne, ponieważ za tydzień będziemy mówić sobie o postawie jedni wierzący względem drugich wierzących. I tu jest bardzo istotna informacja. Jezus jest Zbawicielem zarówno tych, jak i tych. Tych, w cudzysłowie, co wiedzą wszystko, są najmądrzejsi, i tych, co według nich nic nie wiedzą i są głupi.
Za wszystkich umarł Chrystus.
Chrystus jest Panem jednych i drugich. A skoro jest Panem, to znaczy, że umarł za każdego z nich.
Więc jeśli go potępiasz, jeśli go lekceważysz,
za tydzień, tak? Ale pamiętajmy, jak gdyby z Bożej strony, jak to wygląda. Bo my czasami definiujemy ludzi, albo mamy taką pokusę definiowania ludzi, niekoniecznie mówimy to na głos, możemy to sobie po cichaczu mówić, ale często mamy taką pokusę, próbę, że definiujemy ludzi po swojemu. Nie tak jak Bóg wierzących definiujemy, a po swojemu. I warto pamiętać, że Boże kryteria mogą być niekoniecznie takie same, i jeśli nasze nie pokrywają się z Bożymi, to możemy mieć problem. Nie Bóg ma problem, my możemy mieć problem. Że inaczej definiujemy, niż to określa Słowo Boże. Czyli Jezus umarł za tych, którzy nie są zasmuceni, ale też za tych, którzy są zasmuceni przez niewłaściwą postawę innych. Dobrze. Co mamy dalej? 17 werset. Co tutaj mamy? Tutaj mamy jeden fragment, który mówi o Duchu Świętym, tak?
Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość.
Kim jest sprawiedliwość, pokój, radość i Królestwo Boże? W Duchu Świętym jest sprawiedliwość, radość i pokój. I sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym to równa się Królestwo Boże. Czyli jeżeli masz sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym, to doświadczasz Królestwa Bożego. W ten sposób. Królestwo Boże ma wiele aspektów i wiele doznań,
aspektów
tego Królestwa jest dobrze, bo często definiujemy Królestwo Boże jako czas tutaj na ziemi, kiedy będzie rządził Chrystus. Niekoniecznie, już to wielokrotnie mówiliśmy, że ma to również wydźwięk duchowy, wydźwięk postawy naszego serca, wielu rzeczy, które niekoniecznie już są dzisiaj, jesteśmy dzisiaj, doświadczamy już ich, natomiast nie doświadczamy jeszcze tego aspektu Królestwa Bożego, który jest przyszłością, który jeszcze się nie wydarzył, tak? Natomiast tutaj doświadczamy Królestwa Bożego poprzez zachowywanie sprawiedliwości, pokoju, radości w Duchu Świętym, czyli Duch Święty, tak? Jest tym, którego sprawiedliwości, radości i pokoju doświadczamy Królestwa Bożego. Bez niego nie da rady. Pytanie, czy ten, który w nas mieszka, działa w ten sposób na nas? Czy my zakłócamy to działanie swoją postawą niewłaściwą, czy nie? Jak wygląda nasze życie? Jak wygląda nasza postawa? Jak wyglądają nasze myśli? Czy rzeczywiście mamy sprawiedliwość, radość i pokój? Czy jesteśmy w Królestwie Bożym w danym momencie, czy niekoniecznie? Tak? Okej. Idźmy dalej. Słuchajcie, 18 werset. Tak, co tutaj mamy?
Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu. Mhm.
Czyli można się podobać Bogu kiedy?
Kiedy się służy Chrystusowi.
Kiedy się służy Chrystusowi. Jak?
Przez sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu
Świętym. Tak, sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. Jeśli zachowujesz tą postawę i taki stan, to wtedy się to podoba Bogu. Jeśli go nie zachowujesz, nie możesz się w tym momencie podobać Bogu, tak? Czyli jak się służy Chrystusowi? Mamy rubryczkę Chrystusa. Jak się służy Chrystusowi? W sprawiedliwości, pokoju, radości w Duchu Świętym. W tej postawie można skutecznie służyć Chrystusowi. Kiedy popełniamy grzechy, kiedy w naszym sercu panuje nieposłuszeństwo, kiedy w naszym sercu panuje niewłaściwa postawa wobec Boga, ludzi, kiedy towarzyszą nam niewłaściwe myśli, którym się poddajemy, to jak myślicie, służymy w tym momencie Chrystusowi, czy nie? Nie. Wtedy nie służymy Chrystusowi. Wtedy musimy się modlić, przepraszać Boga, żeby co diabeł od nas uciekł, bo wtedy On jest przy nas blisko, nie Bóg. Kiedy diabeł ucieknie, wtedy tak, jesteśmy blisko Boga, bo jak my się zbliżamy do Boga, Bóg jest gdzie jest. My się zbliżamy do Boga poprzez posłuszeństwo, diabeł tam za blisko nie będzie, on odejdzie. A kiedy my oddalamy się od Boga, to wtedy jak gdyby diabeł bezpiecznie jest do nas podejść. Pamiętajmy, że to jest pewna zasada. Jeżeli jesteśmy blisko Boga, wtedy i myśli są czyste, i pragnienia są czyste, kiedy panuje w naszym sercu gniew, złość, niewłaściwa postawa, to wtedy momentalnie tracimy tę postawę, w której służymy Chrystusowi. Warto o tym pamiętać, że to ma wszystkie aspekty życia. Nieważne, co robimy. Pamiętajmy, że On właśnie taki jest. Jemu się pewne rzeczy podobają, a pewne rzeczy nie. Idźmy dalej. Mamy dalej werset 20 i 21, tak? O Bogu mamy. Co można zrobić?
Zniszczyć dzieło Boże.
Zniszczyć dzieło Boże, tak? Co sprawia Duch Święty? Tak? Czytaliśmy przed chwilą.
Sprawiedliwość, radość.
Daje sprawiedliwość, radość, pokój, tak? I teraz, jeśli niewłaściwa postawa jest kogoś w stosunku do drugiej osoby i u niej zostaje to zaburzone, tak? To niszczysz dzieło Boże. Więc jak ważna jest relacja między wierzącymi, żeby we właściwy sposób, tak, żeby nie ponosić konsekwencji burzenia dzieła Bożego. Sobie omówimy to dokładnie za tydzień, jak Bóg da, to burzenie dzieła Bożego. Ktoś powie, jak to można zburzyć coś, co Bóg zrobił? To jest nie do zburzenia. Prawda? Natomiast tutaj Paweł mówi o bardzo konkretnej rzeczy w relacjach między wierzącymi ludźmi. Tu nie mówimy o braku zbawienia. Mówimy o innych rzeczach. Czyli można niszczyć dzieło Boże, czyli to królestwo w sercach ludzi, przez niewłaściwą postawę, tak? Czyli niewłaściwa postawa może spowodować, że to, co Bóg buduje, tworzy w kimś, może zostać zachwiane, uszkodzone, zburzone. Trzeba uważać, bo wtedy stajemy się jak gdyby troszeczkę tacy w kontrze do tego, co Bóg robi. Zobaczmy werset 22. Porównajcie to z 14:5. 14:22 z 14:5. Wszystko, co robimy ku Bogu, ma być robione z wiarą, przez wiarę, tak?
Tak, żeby oddawało cześć Bogu.
Tak, musimy robić wszystko w szczerości, w pragnieniu, tak jak wierzymy, tak mamy robić. Liczy się wiara, jak coś robimy, czy z wiarą, czy bez wiary. Na razie jest wszystko jasne? To przechodzimy, słuchajcie, do rozdziału 15. I zobaczcie po kolei. Trzeci werset, w kontekście oczywiście pierwszego i drugiego. Co mówi o Chrystusie? Jaka była jego postawa? Czego się o Bogu tu dowiadujemy?
Że się uniżył.
Nie szukał tego, co... Co mu się podobało, co jego było, co mu się podobało. Nie to, co robię, co mi się podoba, tak? Co jest dla mnie dobre, ale co zrobił?
Znosił
urągania. Podobały mu się?
No nie.
Absolutnie nie. Natomiast dla kogo to zrobił? Dla nas. Cierpiał dla naszego dobra, tak? Zobaczmy ten psalm 69, tak? To jest właśnie taki... Odwołanie się, psalm 69, werset 9 i 10, z tego, jeśli dobrze wynotowałem, to właśnie tak jest. Psalm 69, 9, 10. Dobrze mówię,
tak,
czy niekoniecznie?
Tak.
Tak?
Bo gorliwość o Twój dom zżarła mnie i spadły na mnie urągania urągających Tobie. Płakałem i umartwiałem postem swą duszę, a stało się to moją hańbą.
Tak. Po imieniu jest to nazwane. Czym było to dla Syna Bożego, który zrobił to wszystko i przeżył to wszystko ze względu na nas? Czy my tak potrafimy zachować się w stosunku do innych wierzących? Zobaczcie dalej, 5 werset. Co on mówi o Bogu i Chrystusie?
Jest Bogiem cierpliwości i pociechy.
Jest Bogiem cierpliwości i pociechy, czyli może sprawić, żeby uczniowie Jego byli jednomyślni. Czyli od kogo zależy jednomyślność? Od Boga zależy jednomyślność. Słucham? Od Boga. On może sprawić, aby byli wszyscy jednomyślni na wzór
Jezusa Chrystusa.
Tak, bo Jezus Chrystus, Syn Boży, był jednomyślny z Ojcem. No, nie, między nimi nie było rozdźwięku. Bóg może sprawić, żeby wierzący byli jednomyślni między sobą, ale musi temu towarzyszyć postawa uczniostwa. Jeśli ktoś tej postawy nie prezentuje, nie praktykuje, to nie ma mowy o jednomyślności. Mówimy o jednomyślności w prawdzie. Zobaczcie dalej. Co możemy o Chrystusie powiedzieć tutaj? Czego jest wzorem?
Jednomyślności
z Ojcem, tak. Patrz, jak chcesz zobaczyć, jak może wyglądać jednomyślność między wierzącymi, popatrz na jednomyślność Ojca i Syna. Tak. Zobaczmy sobie kilka wersetów z Ewangelii Jana. Pan Jezus bardzo dużo w Ewangelii Jana, jest zapisane bardzo dużo wypowiedzi Pana Jezusa, które wskazywały na Jego jedność z Ojcem. Zobaczmy sobie 5,19. Sprawdzajcie, bo ja nie jestem pewny, czy to wszystko dobrze mam wynotowane. Tak mi się wydaje, ale 5,19.
Wtedy Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może nic czynić sam od siebie, tylko to, co widzi, że czyni Ojciec. Co bowiem On czyni, to i Syn czyni tak samo.
Jezus pokazał, co to znaczy pełnić wolę Ojca. Teraz zestawmy się, czy potrafimy tak czynić wolę Ojca? Czy potrafimy w ten sposób czynić wolę Bożą? Jak często tak nie jest? 10 rozdział, zobaczcie, 29, 30 werset.
Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
Jedno są. Jedno są. W każdym aspekcie. Jezus z Ojcem jest jedno.
W 38 wersecie: Wstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał.
14:31 jeszcze zobaczcie. No. Co tam mamy?
Ale żeby świat poznał, że miłuję Ojca i jak Ojciec mi nakazał, tak czynię. Wstań się, chodź.
Mm-hmm. Tak czynię, jak kazał mi Ojciec. Jeszcze jeden ostatni fragment z 17 rozdziału, 21-22. 17 rozdział, 21-22.
Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni byli w nas jedno. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno.
Pan Jezus modli się, że aby apostołowie byli jedno. Nie tylko oni, ale nawet ci, którzy uwierzą dzięki ich głoszeniu. Natomiast wzorem dla wszystkich wierzących było to, jak byli jednomyślni apostołowie. To było bardzo ważne. Bo oni byli tymi, którzy nieśli Ewangelię i którzy byli pierwszymi nauczycielami pierwszych wierzących w Jerozolimie. Oni się zajmowali nauczaniem. Czyli Syn Boży i Ojciec są wzorem jednomyślności. Zobaczmy jeszcze 6 werset, co mamy o Bogu i Chrystusie.
Bóg jest Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Bóg Ojciec, tak. Jednymi ustami trzeba Go wysławiać jednomyślnie. Bóg oczekuje, że będziemy Go wysławiać jednomyślnie. Chodzi o to, żeby nie było między nami kłótni na to, jak służyć Bogu. Jednymi ustami należy wysławiać Boga i Jezusa Chrystusa. Jednomyślnie. Dobrze, to podsumujmy sobie te rubryczki. Co możemy powiedzieć o Bogu? Podsumowujemy pierwszą rubryczkę. Co możemy tutaj powiedzieć o tym? Dla kogo jest Bogiem?
Dla tych, których przyjął.
Tych, których przyjął, z Żydów i z pogan. Tych, którzy mają ograniczenia i tych, którzy nie mają ograniczeń. Którzy wiedzą więcej i tych, którzy wiedzą mniej. Ale to nie określa ich statusu wobec Boga. Wszyscy są dziećmi Bożymi. Wszyscy są przez Boga powołani.
Za wszystkich umarł Chrystus.
Ważne. Mają być jednomyślni. Natomiast te kryterium nie jest kryterium jednomyślności. Ona pozwala nie wykracza. To jest bardzo ważna informacja. Ponieważ jednomyślność jest potrzebna. Jedno powołanie. Natomiast ono jest niezależne od jedzenia i picia. To jest ciekawe. Można tak i jednocześnie można być jednomyślnym. Czyli są kryteria, które określają jednomyślność. To, w czym wszyscy muszą się zgadzać, a są rzeczy, które nie definiujemy posłuszeństwa Bogu w sensie takim czy takim. Więc są rzeczy, które robimy, ale one nie definiują naszego posłuszeństwa Bogu same w sobie. Czyli Bóg jest Bogiem wierzących i tych, i z Żydów, i z pogan. Kto mu się podoba?
Kto służy Chrystusowi.
Czyli kto uważa na kogo? Kto ma szacunek do kogo?
Do swojego Pana.
Do swojego Pana, ale pokazuje to przez szacunek do swojego brata. Czyli tacy się Bogu podobają. Nie to, jakie ty masz poglądy na jedzenie, picie, a to, czy szanujesz brata. To, czy jesteś z nim jednomyślny w Chrystusie, a nie w tym, co uważasz. I Bogu się podoba taka postawa szacunku, tak? Do innych. Nie tacy, którzy patrzą po pierwsze na swoją wolność, ale patrzą na dobro innych. Tacy się Bogu podobają. Czego oczekuje od wierzących Bóg? Bo to są jego oczekiwania. Dowiadujemy się o jego oczekiwaniach. Czego Bóg oczekuje od wierzących?
Żeby wszystko robić dla niego, dla swojego Pana.
Tak? W jaki sposób? Każdy po swojemu.
Jednomyślnie.
Bóg chce, aby wierzący żyli w jednomyślnie w oddawaniu mu chwały.
Żeby w tym zakresie być jednym.
Czyli tak, jeżeli chodzi o posłuszeństwo Bogu i kryteria, jakie Bóg określa, to jest posłuszeństwo, a to nie, tym mamy być jacy?
Jednomyślni.
Jeżeli Bóg mówi nie kłam, to nie ma tak, że jednemu kłamać można i on wielbi Boga kłamstwem, a drugi wielbi Boga mówieniem prawdy. Prawda? Taki podaję trochę skrajny przykład, ale żeby zobrazować, że są pewne zasady, prawo, które Bóg ustanowił i w tym mamy być jednomyślni. Natomiast to, co poza to prawo wykracza, co się w nim nie zawiera, tam mamy dowolność. Ale w prawie nie. Tu mamy być jednomyślni w oddawaniu chwały Jezusowi Chrystusowi, bo oddajemy Mu chwałę poprzez posłuszeństwo. Inaczej nie jesteśmy w stanie oddać chwały Bogu, bo ustami to można Go wielbić, a życiem zaprzeczać się swojej wierze, prawda? Można mówić wiele rzeczy, ale życiem tego nie popierać. I to wielokrotnie w Piśmie Świętym było napiętnowane. Nie tylko wśród narodu żydowskiego, za czasów królów i proroków, ale również dzisiaj nauczanie apostolskie również dla nas pozostawia taką informację. Więc to jest bardzo ważne. Czyli można być jednomyślnym Bogu, pozostając w posłuszeństwie Jego prawu, tylko i wyłącznie. Reszta rzeczy jest indywidualna. Mamy w niej wolność. Coś jeszcze macie o Bogu? Co można by było zapisać? To są ważne informacje, słuchajcie, o Bogu, bo niektórzy niekoniecznie to zauważają.
Każdy z nas zda rachunek Bogu.
Każdy z nas zda rachunek Bogu, to prawda. To już się wiąże z Chrystusem, że staniemy właśnie przed Jego sądem. Druga osoba trójjedynego Boga będzie sądzić. Tak? Będzie przedstawicielem trójjedynego Boga. Tak? Chrystus, Syn Boży. Co możemy powiedzieć o Jezusie? Zobaczcie, od początku. Czy bycie dobrym uczniem określa dieta i święta? Nie. Czyli bez względu na to, jakie masz podejście do tego, możesz być kim? Dobrym uczniem. Pytanie, jaka ci towarzyszy postawa? To za tydzień. Ale można być dobrym uczniem niezależnie od pewnych kwestii, które się uważa. Są takie, które wykluczają bycie dobrym uczniem, a są takie, które nie mają na to bezpośredniego wpływu. Bezpośredniego, zaznaczam. Bo pośredni mogą mieć, ale bezpośredniego nie mają. Czego oczekuje?
By dla niego żyć, dla niego
tak,
umierać.
Żeby to, co robimy, robić z myślą o Bogu. Cokolwiek byś nie robił, rób to szczerze, z wiarą, tak jak się Bogu podoba. Nic nie rób z wyrachowania. Nic nie rób z tego, że uważasz się za lepszego. Rób to wszystko szczerze, z wiarą i z właściwą postawą. Cokolwiek nie robisz, rób to tak, żeby się Bogu podobało.
Sprawiedliwości, pokoju, radości w Duchu Świętym.
Tak. Jest Panem wszystkich wierzących. Wszystkich, którzy w Niego uwierzyli. I z Żydów, i z pogan. To, co już Adam zaznaczył, że Bóg, w Bogu złożymy, tak, rachunek ze wszystkiego, ale tu doprecyzowujemy, tą osobą bezpośrednio, która będzie nas sądzić, będzie Syn Boży. Nie Bóg Ojciec. Bo Bóg mu przekazał wszelki sąd, aby wszyscy czcili Syna tak,
jak
czczą Ojca. Prawda? Nawet jak ktoś kiedyś tam, ktoś dzisiaj mówi, Jezus to żaden Bóg. Staniesz przed Jego sądem, przed białym tronem i se pogadasz. Wtedy będziesz dyskutował, czy On jest Bogiem, czy nie jest. To będzie za późno. Dzisiaj każdy może się wymądrzać. Kto określa zasady?
Bóg.
Bóg określa zasady tego, co właściwe, co dobre, co niedobre. Bóg określa te zasady. Tu w kontekście mamy co czyste i nieczyste, tak? Bo mamy tutaj bardzo konkretny kontekst diety, jedzenia, tak? Ale Bóg generalnie określa wszystkie zasady, więc również i te. Kim ma upodobanie, zobaczcie, Chrystus? Swoją postawą to pokazał, ale też widać, mówi, że ma w tym upodobanie Bóg, tak? W czym ma upodobanie? W kim?
Kto służy Chrystusowi.
Tak, ale dokładnie.
W postawie uniżenia.
Tak? Co Chrystus pokazał? Zobaczcie ten następny, ten 15 rozdział. Co Chrystus pokazał?
Że nie szuka tego, co mu się podoba.
Dokładnie, czyli podoba mu się jaka postawa?
Posłuszeństwo. Szukania tego, co dobra dla innych.
Który kosztem swojego komfortu i wolności gotowy jest zrezygnować z tego dla dobra brata. Jeżeli to miałoby być dla niego zgorszeniem. Jeżeli miałby zburzyć to, co Bóg zbudował, to on gotów jest zrezygnować z tego dla dobra innej osoby, bo tak zrobił Chrystus i to się Chrystusowi taka postawa podoba. Zrobiliście kiedyś tak chociaż raz? Albo dwa, trzy, cztery. Warto sobie przypomnieć te chwile. I powiem wam, podziękować za nie Bogu. Bo to jest bardzo trudne. Częściej robimy odwrotnie. Jeśli się komuś udało, tak? To warto za to podziękować Bogu. Jak chciałby, żeby go wielbiono? Jednomyślnie. Bóg chce, żeby wielbiono go jednomyślnie, bo sam jest jednomyślny. A jak można to osiągnąć? Mamy trzecią rubryczkę.
W Duchu Świętym.
W Duchu Świętym. W sprawiedliwości, radości, pokoju w Duchu Świętym. Sami tego nie dokonamy. Ale Bóg dał nam Ducha.
Byśmy byli zdolni, czyli nie mamy.
Tak, tak, tak. Jedno pytanie. Albo nie. Zanim podam pytanie na zastosowanie, może ktoś chciałby coś dodać, albo coś jest niejasne z tego, co powiedziałem. Dzisiaj zaznaczam. Uczyliśmy się, komu służymy. Próbowaliśmy poznać postawę Boga, Jego zasady, kryteria, to, jak na nas patrzy w kontekście listu. Czy macie pytanie?
Dobrze jest pamiętać i zestawiać ze sobą właśnie te pisma, tak jak nazywamy, Starego Testamentu i Nowego, tak? Kiedy jest pokazane, przed kim ugnie się wszelkie kolano, tak? Ze Starego Testamentu, przed Bogiem, tak? I potem pięknie pokazane w liście do Filipian, tak? Że to przed Jezusem. I skonfrontować warto wtedy osoby, które podważają boskość Jezusa, żeby one same wytłumaczyły i same odpowiedziały na pytanie, najpierw na podstawie tamtego tekstu, przed kim i później tutaj, przed kim, tak? Nie podawać odpowiedzi gotowej. Zobacz, Jezus jest Bogiem, bo... Nie, zapytać przed kim tutaj i przed kim tutaj, żeby osobę skonfrontować po prostu z tymi tekstami, bo one są bardzo klarowne i oczywiste i to dzisiaj też płynie z tej lekcji.
Tak, ale też bardzo ważne, że to jest oczywiste przez wiarę, bo tak, Bóg to tak objawia. Na te fragmenty też zwolennicy innych teorii oczywiście, mają swoje wytłumaczenia, bardziej lub mniej pośrednie, ale też warto pamiętać, że nikt nie pozna, kto to Ojciec, nikt nie pozna Syna, jeśli mu Ojciec nie objawi, tak, czyli to Bóg się objawia, jaki jest i kim jest. To On się nam przedstawia i to Jego łaska. Ale nie zmienia to tych faktów, które są zawarte w Słowie Bożym, że jeśli ktoś do nich podchodzi od razu na nie, to trudno oczekiwać, żeby Bóg na siłę go przekonywał. Jak się z pokorą do Słowa Bożego nie podchodzi, to ciężko jest to zobaczyć. Ale wielbimy Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Warto o tym pamiętać, ponieważ jeśli mamy Ducha Świętego i chcemy oddawać cześć Bogu Ojcu, to tylko w Jego Synu. A Jego Syn zostawił nam pewne kryteria, jakimi mamy się kierować w stosunku do innych ludzi, w szczególności do wierzących. I jak bardzo do tego przystajemy lub jak bardzo do tego nie przystajemy, jak często do tego przystajemy i jak często do tego nie przystajemy, to musimy sami rozsądzić i zobaczyć, czy nie grabimy sobie problemu. Bo On jest sędzią. Więc jedno pytanie na zastosowanie dzisiaj. Jedno. jak dzisiejsza wiedza zdobyta lub utwierdzona lub przypomniana, bo może ktoś to wszystko już wiedzieć, tylko że gdzieś tam z głowy uleciało, ktoś zobaczył coś nowego. Ktoś to już wie, ale sobie tylko odświeżył. Jak to wpłynęło? Jak to wpłynęło na ciebie dzisiaj, na twoją duszę, na twoje myślenie o Bogu, na twoje myślenie o ludziach, na twoje myślenie o twojej postawie codziennej? Jak to wpłynęło? Czy powiesz sobie, dobrą drogą idę, żyję tak jak trzeba, chwała Bogu, idę tak dalej, czy inaczej? Odpowiadamy przed Bogiem, bo ludzie nas sądzić nie będą, tak często używamy takiego stwierdzenia, ty mnie sądzić nie będziesz, no nie wiem, czy będzie lepiej, czy gorzej, jeszcze Bóg osądzi. Dzisiaj z Eweliną rozmawialiśmy, jechaliśmy samochodem, przypomniałem ten fragment z listu do Koryntian, w którym jest napisane, że jeśli my sami siebie rozsądzamy, to lepiej niż mielibyśmy popaść w rozsądzenie Boga. Bo ono się może nawet śmiercią skończyć. Fizyczną. A nie wiem, no ja umierać nie chcę. Na razie. Z własnej głupoty, tak?
Badajmy sami siebie.
Tak, badajmy sami siebie. I to jest właśnie ważne, słuchajcie, że czasami brakuje nam badania siebie, a wolimy jak gdyby powiedzieć, no to niech Bóg nas, tak? Niech Pan nas karci, jeśli coś źle robimy. No to lepiej nie. No Słowo Boże wyraźnie mówi. Lepiej ty sam siebie naprostuj. Sam zweryfikuj swoją postawę. Mniej ucierpisz. Mniej będzie bolało. A jeśli tego nie robisz, potem może być tak, że stają się rzeczy, których nie odkręcisz, wiary nie stracisz, nikt ci nie odbierze wiary, ale poniesiesz konsekwencje swojej głupoty. I jest za późno, bo już nie można tego odkręcić. Warto o tym pamiętać, komu służymy.
Służmy Bogu czcią i bojaźnią, Bóg nasz bowiem jest ogniem
trawiącym. Tak. Słuchajcie, pomódlmy się w takim razie. Jak Bóg da, to za tydzień ten sam fragment popatrzcie wtedy, pamiętając o tym, czego Bóg od nas oczekuje, jacy mamy być, komu służymy. Popatrzcie też na postawy względem ludzi. Czego Bóg oczekuje, a co nie. Gdzie mamy wolność, gdzie jej nie mamy. Popatrzcie. Pamiętając o kontekście, że mamy do czynienia z fundamentem wierzący Żydzi, wierzący z pogan. I ich relacje i poglądy, ich tradycje, zwyczaje, jeżeli będziecie o tym rozważać. Ale w nich jest zawarta postawa jedni względem drugim, która jest uniwersalna i również może być zastosowana między nami. Prawda? Czyli wyciągamy lekcje dla nas i będziemy sobie rozważać to. Pomódlmy się.